Czcigodny księże biskupie, czcigodni księża, drogie siostry zakonne, kochane dzieci, droga młodzieży, drodzy siostry i bracia uczestniczący w tej świętej liturgii, tu w świątyni katedralnej, łączący się z nami za pośrednictwem telewizji Dami, Radia Plus i internetu. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Tak zapewniał swoich uczniów Zbawiciel. Jezus Chrystus jest obecny w różny sposób w Kościele. Dzisiaj w szczególny sposób dziękujemy za tę wyjątkową obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy za to, że pozostał z nami w tej wielkiej tajemnicy wiary, o której mówimy, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Dziękujemy za Eucharystię, za Najświętszy Sakrament. Dziękujemy za piękny Boży plan, który przygotowywał świat na przyjęcie tej prawdy wiary. W czasach Abrahama, 18 wieków przed narodzeniem Chrystusa, król Melchizedek zapowiada Eucharystię, składając Panu Bogu chleb i wino jako ofiarę dziękczynną. To piękny symbol, figura mesjańska zapowiadająca Eucharystię. Manna, którą otrzymywał naród wybrany podczas pielgrzymowania do ziemi obiecanej, została nazwana chlebem z nieba. To kolejny znak zapowiadający Eucharystię. Ofiara z chlebów pokładnych, które wolno było spożywać tylko samym kapłanom, zapowiada Eucharystię jako pokarm kapłańskiego ludu Bożego Nowego Przymierza. Chleb podany prorokowi Eliaszowi był źródłem siły. Anioł przyniósł ten pokarm, który umocnił Eliasza na dalszą drogę pełnienia jego misji. To kolejny znak zapowiadający Najświętszy Sakrament. Pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii ukazało kolejny wielki, piękny znak zapowiadający Eucharystię. Baranek paskalny, którego krew ratowała naród wybrany. Dzisiaj dziękujemy za to, że te zapowiedzi spełniły się. Spełniła się także zapowiedź Pana Jezusa, który po cudownym rozmnożeniu chleba zapowiedział: ja jestem chlebem żywym. Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu przypomina: ja otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za Was wydane. Dziękujemy za ten piękny Boży plan, za zapowiedzi i za to, że podczas ostatniej wieczerzy Chrystus ustanawia sakrament pobożności, znak jedności, więź miłości, tak mówił święty Augustyn. Dziękujemy za Eucharystię, Najświętszy Sakrament. Dziękujemy za to, że w naszych świątyniach jest sprawowana msza święta. Jezus Chrystus jest obecny w naszych tabernakulach. Święty Jan Paweł II przypominał: w Najświętszej Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy, który przez ciało swoje ożywione i ożywiające Duchem Świętym daje życie ludziom. Jezus Chrystus ustanawia ten sakrament, który ma jednoczyć ludzi. Za chwilę po przeistoczeniu usłyszymy piękne błaganie kierowane do Pana Boga: spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie, czyli Kościołem. Tę prawdę wyraża Ojciec Święty Jan Paweł II w tych prostych słowach. Prawdą zasadniczą, nie tylko doktrynalną, ale życiową jest to, że Eucharystia buduje Kościół. I dlatego ten sakrament jest nazywany sakramentem jedności. Jest także sakramentem pobożności. Jest znakiem miłości Chrystusa jest szansa, by człowiek odpowiedział swoją miłością. Dziękujemy dzisiaj za Eucharystię i prosimy o to, aby nasze umysły serca były otwarte na tę Bożą prawdę i Bożą łaskę, na tę szczególną obecność Chrystusa, który chce nas zjednoczyć. Bo Eucharystia jest ustanowiona, aby budować Kościół, budować więź człowieka z Trójcą Świętą przez Chrystusa, a ludzie zjednoczeni z Panem Bogiem są wspólnotą. Dzisiaj w szczególny sposób modlimy się w intencji rodzin. Przeżywamy Eucharystię w inny sposób. Nasze świątynie są puste, ale w domach jest modlitwa. W domach bardzo dużo rodzin uczestniczy we mszy świętej transmitowanej, tak jak gdyby wszyscy byli obecni w świątyni. Dzisiaj modlimy się o to, żeby Eucharystia jeszcze bardziej jednoczyła nasze rodziny. Teologia współczesna, ale także grupy formacyjne często używają tego określenia rodzina małym kościołem, kościołem domowym. To określenie pochodzi od świętego Jana Chryzostoma. Podczas jednego z kazań święty Jan Chryzostom zachęcał: wróciwszy do domu, przygotowujemy dwa stoły. Stół pokarmu dla ciała i stół Pisma Świętego. Mąż powtarza to, co zostało powiedziane na świętym zgromadzeniu. Żona się kształci, dzieci słuchają. Każdy z was niech czyni z domu kościół. Piękna propozycja. I to się dokonuje w tej chwili w naszych rodzinach. Czynimy z domu kościół. Uczestniczymy we mszy świętej transmitowanej. Tęsknimy za obecnością w świątyni. Duszpasterze tęsknią za swoimi wiernymi, za swoimi parafianami, a wierni tęsknią za tym, aby tak wielkie święta przeżywać we wspólnocie parafii, we wspólnocie zgromadzenia, we wspólnocie Kościoła, który trwa na modlitwie. Dzisiaj modlimy się, aby to bolesne doświadczenie nas jeszcze bardziej zjednoczyło z Panem Bogiem, ale między sobą. Także, aby rodzina była prawdziwą wspólnotą. Wspólnota naturalna powstaje w wyniku przeżywania relacji między osobami. Przy powstawaniu takiej wspólnoty ważne jest tworzenie wzajemnych relacji, patrzenie na siebie nawzajem. Dużą rolę odgrywają tutaj emocje, wrażliwość, umiejętność nawiązywania wzajemnych kontaktów. Wspólnota duchowa jest owocem wielkiego trudu, wysiłku, aby patrzeć w tym samym kierunku. Parafrazując słowa Saint-Exupéry'ego, można powiedzieć, tworzyć wspólnotę duchową to nie tyle patrzeć na siebie nawzajem, to wspólnie patrzeć w tym samym kierunku. Tym razem w kierunku Chrystusa. I tak powoli będzie tworzyła się ta wspólnota duchowa mały Kościół. Przy budowaniu tej wspólnoty potrzebne jest otwarcie na Słowo Boże i potrzebna jest bardzo mocna decyzja, aby Chrystus był w centrum życia każdej osoby i całej rodziny. Przy budowaniu wspólnoty duchowej potrzebne są także cechy naturalne. Troska o dobro wspólne, solidarność międzyludzka, uczestnictwo w życiu tej wspólnoty, wyjście poza etykę indywidualistyczną, umiejętność rozumienia i postaw innych osób, wzajemny szacunek, wspaniałomyślność, cierpliwość, ostrożność w formułowaniu sądów o innych osobach. Te cechy pomagają w budowaniu każdej wspólnoty i zawsze będą ważne słowa świętego Pawła Apostoła z listu do Galatów. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. W tym momencie tęsknimy za fizyczną obecnością na mszy świętej. Tęsknimy za komunią świętą, ale dzisiaj chcemy uświadomić sobie także znaczenie komunii duchowej. Właśnie dlatego, przypominał święty Jan Paweł II, warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie sakramentu Eucharystii. Tak narodziła się praktyka komunii duchowej, szczęśliwie zakorzeniona od wieku w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego. Komunia duchowa to szczególna relacja duszy ludzkiej do Chrystusa. To szczególne pragnienie ze strony człowieka, by być bliżej Chrystusa, aby Chrystus był obecny w sercu. W komunii duchowej ważne są trzy momenty. Pierwszy to akt wiary. Wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Drugi akt to akt miłości skierowanej ku Chrystusowi z pragnieniem, aby przyszedł do serca. I ten trzeci, bardzo ważny akt, to jest pragnienie osobistego spotkania z Chrystusem, doświadczenia Jego obecności. Teraz, gdy nie możemy uczestniczyć fizycznie w mszy świętej, bardzo ważna jest praktyka komunii świętej duchowej, aby trwać w postawie wierności Zbawicielowi mimo tych różnych doświadczeń. Eucharystia to wielkie dziękczynienie. Tą osobą, która składa to wielkie dziękczynienie Trójcy Świętej jest Jezus Chrystus, a my przez Chrystusa i z Chrystusem chcemy wielbić Trójcę Świętą i budować wspólnotę Kościoła. Niech tak się stanie w naszym życiu. Amen.